Już możesz zamknąć?
Tak?
Możesz zamknąć. Słuchajcie, proszę, otwórzcie wasze Biblię na liście świętego Judy, urywek, który przeczytał Mariusz. Pierwszy rozdział, bo jest tylko jeden, 17 werset, od 17. Jak już mówiłem, rok liturgiczny się kończy. To jest jedno z ostatnich pouczeń apostolskich też w Nowym Testamencie, czyli ranga tych pouczeń, które już usłyszeliśmy, jest, ja bym powiedział, tym wyższa, tym większa. Zobaczcie, nawet świeca się dopala już wraz z końcem roku liturgicznego. Pomódlmy się i udamy się do listu Judy. Panie Boże, dziękujemy za ten list. Dziękujemy za wszelkie przestrogi, za wszelkie pocieszenia, które dochodzą do nas z Twojego słowa. Dziękujemy, że podczas naszej podróży, która dla wielu tutaj, którzy tu siedzą, obfituje w niewyobrażalne wyzwania, że podczas tej podróży jednakże jesteśmy strzeżeni Twoją mocą i doprawdy w tym jedynie nasza nadzieja. Prosimy Ciebie teraz, aby te słowa okazały się w naszym życiu, jako one są prawdziwie, czyli nie tylko pouczeniem, ale i mocą, która nas przestrzeże, która nas zachęci, która sprawi, iż bezpieczne będą dni naszego podróżowania. Powierzamy ten czas Twojej opiece. Amen. Tak więc tematem naprawdę dzisiejszego kazania będzie cel sam w sobie. Jaki jest cel sam w sobie? Wszyscy, jak tu siedzimy, posiadamy jakieś cele. Wszyscy dążymy do celów. I to jest dobra rzecz. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który nie ma celów, który jest pozbawiony celów, to jest człowiek pogrążony w melancholii, co jest potwornym choróbskiem, strasznie śmiertelnym wielokrotnie. Czyli człowiek, który nie ma celów, jest pogrążony w melancholii, apatii, inaczej to ujmując, w lenistwie, albo w cynizmie. Ale wszyscy kupujemy mieszkania, remontujemy je, kształcimy, wychowujemy dzieci i wszystko to są dobre cele. Wszystko są dobre cele. Jednak pojawia się pytanie, czy którykolwiek z tych celów możemy nazwać celem sam w sobie, że już poza nim nie ma nic. Celem ostatecznym. No i oczywiście raczej nie. Powinniśmy jeszcze pamiętać pouczenie kaznodziei Salomona, który stwierdził, że wszystkie cele w tym teatrze pod słońcem, który ma miejsce, pamiętamy, to jest teatr, który krótko trwa, ale znaczenie ma niewyobrażalnie wielkie. Ale wszystkie cele w tym teatrze pod słońcem to jedynie gonitwa za wiatrem, czyli próby, dosłownie to ujmując, ujeżdżania wiatru. Czyli nie niosą żadnego spełnienia. Chyba że, o ile jeszcze pamiętacie, chyba że te cele zostaną oprawione w przepiękny sposób, oprawione w kontekst daru od Boga, w kontekst wdzięczności. I dopiero wtedy zaczynają nabierać sensu. Słuchajcie, dzisiejszy urywek mówi właśnie o drodze i o celu, zwieńczeniu naszej podróży. I zobaczcie, werset 17 zaczyna się od słowa: lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli jest to wyraźna granica. Teraz apostoł zaczyna mówić, zwracać się do wierzących i o wierzących. lecz wy umiłowani, pamiętacie jeszcze ten straszny werset, który go poprzedza, 16 werset. Są to ludzie, mówię o innych ludziach, nie o nas umiłowanych. Są to ludzie biadający nad losem swoim. Czyli są tacy, którzy się użalają nad sobą samymi, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. To są jedni, podczas gdy wy umiłowani, w waszym przypadku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. I tak rzeczywiście żyjemy w świecie kontrastów. Żyjemy w świecie wypracowującej się polaryzacji, jak pamiętacie. Czyli wypracowującego się rozdwojenia. Teraz jest ten czas, kiedy rzeczy się kształtują, ale kształtują się ze skutkiem wiecznym. I apostoł poucza nas tutaj przy pomocy kontrastu. I mówi, wy, lecz jeśli chodzi o was, czyli jeśli chodzi o was umiłowani, sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż o tych, których mówiłem przed chwilą. Przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli jeżeli jesteście umiłowani, jeżeli jesteśmy w tej grupie umiłowanych, to jedna rzecz, która nas będzie charakteryzowała, to ta, iż będziemy pamiętać, iż będziemy sobie zarówno przypominać, jak i pamiętać, co było nam mówione. I tutaj apostoł odwołuje się, jak to zresztą macie w waszych Bibliach, odnośnik, odwołuje się do drugiego listu Piotra, trzeciego rozdziału. Drugi werset stwierdza, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Czyli zwróćcie uwagę, że zarówno Juda, jak i Piotr, apostoł, mówią to samo i to, co wydaje się, na czym im wydaje się bardzo zależeć, to jest to, abyśmy pamiętali, abyśmy czegoś nie zapomnieli, dlatego że to jest kluczowe, jeśli chodzi o naszą wiarę. Jeżeli zapomnicie o tym, to innymi słowy rozczaskacie się, jak wielu się rozczaskało, którzy zapomnieli i w rezultacie obrazili się, kiedy nastało to wyzwanie, o którym apostołowie mówią. I teraz Piotr mówi, nazywa je po imieniu, wiedzcie, czyli to pamiętajcie, o tym pamiętajcie. I słuchajcie, to się bardzo też tyczy, jeśli chodzi o historię nawet naszego Kościoła. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. Podczas gdy w 17 wersecie czytamy, lecz wy umiłowani, w liście Judy, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was w czasie ostatecznym, a teraz to jest ten czas, dlaczego ten czas nazywamy czasem ostatecznym? No dlatego, że Chrystus przyszedł, że teraz już jedyna rzecz, która została, to jest ukształtowanie się wszystkiego, co musi się ukształtować, a potem zaślubiny, potem wieczność. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha, ale wy umiłowani budujcie siebie sami w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Tak więc jest rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Jeżeli o niej zapomnimy, to się obrazimy. Nie powinniśmy się obrażać na Jezusa, kiedy te rzeczy zaczną się dziać, kiedy te rzeczy się przydarzą, przytrafią. Ze względu na chociażby podziały w Kościele, ze względu na to, że są ludzie, którzy stanowili naszą część, a którzy obrazili się i odeszli. Apostołowie pouczają, Kiedy takie rzeczy się dzieją, nie obrażaj się na Jezusa. Nie dziw się, albo nie myśl, że dzieje się coś dziwnego, ale dzieje się coś, co apostołowie, o czym nas pouczyli, co, o czym Chrystus nas uprzedził. Chrystus nadal panuje w swoim Kościele, pomimo tego, że są tacy, którzy w gniewie, mnożąc wszelkiego rodzaju pretensje, ten Kościół opuszczają. I teraz jakbyśmy mieli wątpliwości, o kim mowa, kto to jest, o kim tak naprawdę do nas mówi apostoł. Apostoł mówi, to są ci, wskażę wam. 19 werset. Ewa, jakbyś mogła, dzięki, że nie wyłączyłeś, zapomniałem ci przypomnieć. I teraz te dwa wersety, 19 i 20, jak widzicie, mają bardzo misterną strukturę i symetryczną strukturę. A każde A odpowiada A prim w danym wersecie, ale co więcej, każde A, czy A z 19 wersetu odpowiada A z 20 wersetu. Co więcej, A i A prim w każdym wersecie odpowiada też, czy odnosi się do serca tego wersetu, czyli do B. I teraz przy pomocy kontrastu apostoł będzie próbował właśnie czegoś nas nauczyć. Jeszcze raz przeczytam werset 18. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nieposiadający ducha. Wskażę wam, którzy to są. Zwróćcie uwagę, 19 werset zaczyna się od słów to są ci, jakbyś powątpiewał. Opozycja najczęściej przyjmuje właśnie, jak to wielokrotnie wam mówiłem, formę szyderstwa, naśmiewania się czy wyśmiewania się. Słuchajcie, jeżeli doświadczamy jakichś prześladowań czy doświadczamy opozycji w naszym życiu, w szkole, czy gdziekolwiek, w zakładzie pracy, to przeważnie właśnie ta opozycja przychodzi pod tą formą, w tym kształcie. Wyszydzić, naśmiać się, wyśmiać. Francuskie oświecenie to przede wszystkim tak naprawdę wyśmiewanie chrześcijańskich wartości. I teraz szydercy postępują według swoich pożądliwości i to są dwie rzeczy, które zawsze idą w parze. Ci, którzy wyśmiewają chrześcijańskie wartości, oczywiście w swoim życiu żyją niesłychanie niemoralnie. I tak naprawdę właśnie chodzi o to, by tą stronę ich egzystencji usprawiedliwić. Te dwie rzeczy zawsze idą w parze. Wyszydzić. Dlaczego? Dlatego, żeby usprawiedliwić własną niemoralność, własne niepohamowanie. Jaka jest definicja szydercy? Słuchajcie, szydercy lekceważą rzeczy poważne. Tak naprawdę szydercy nic nie dotyka dogłębnie, nic nie przenika głębiej. Pamiętacie jeszcze ilustrację z kaczką? Pamiętacie jeszcze? Lucja może pamięta? W wieku, nie wiem, 8-10 lat dowiedziałem się, że pióra kaczki są pokryte tłuszczem. I dlatego kaczki nie sposób zmoczyć. Dlatego, że kaczka nawet jak wpadnie do wody, wyjdzie, otrząśnie się i jest już kompletnie sucha. No, mi się wydawało, że jednak mi się uda zmoczyć kaczkę. I w takiej, pamiętacie, były takie wanny jakieś metalowe. Nalałem wody, próbowałem kaczkę, no, udało mi się ją wtłamsić pod powierzchnię wody. No i zgadnijcie, kto się okazał mokry na końcu tego doświadczenia. No na pewno nie kaczka. Kaczka wyskoczyła, otrzęsła się i była sucha, tak jak poprzednio. Szydercy są dokładnie tak jak ta kaczka. Nie sposób nie sposób szydercy zmoczyć, nie sposób go dotknąć. Wszystko po nim spływa, jak po kaczce. Nie trzymają, co więcej, szyderca, kolejna charakterystyka szydercy jest taka, iż nie trzymają wiary mocno, ale są zrelaksowani, są na luzie. Cechą charakterystyczną, oni mają tak naprawdę dystans do wszystkiego. Jeżeli jesteś szydercą, to tak naprawdę nic ciebie nie zapala, ale na dystans traktujesz wszystko. Są zrelaksowani, popadli w letarg. Pytanie jest, czy jesteśmy tutaj, siedzisz jako szyderca. I prawda jest taka, że w każdym z nas szyderca się pojawia. Czy potrafisz na przykład przyjmować pouczenie, krytykę? Czy potrafisz słuchać? Albo czy zwracasz dzieciom uwagę na te rzeczy? Czy zwracasz dzieciom uwagę na to, jak dzieci reagują właśnie w takich sytuacjach, kiedy zwracasz im uwagę? Czy jesteś w stanie na przykład komukolwiek się poddać? Jeżeli jesteś szydercą, żaden autorytet, ani ludzki, ani boski, nie będzie dla ciebie stanowił punktu odniesienia. Co więcej, szydercy, kolejna cecha charakterystyczna, są mądrzy. I oczywiście to jest w cudzysłowie, we swoim własnym mniemaniu. Są najmądrzejsi. A stąd już bardzo krótka droga do czego? Do owoców szyderstwa. Czyli zwróćcie uwagę, że nie mają ducha, są zmysłowi, czyli bydlęcy, według zwierzęcy, jak zwierzęta, zmysłowi, czyli co? Z klapkami w taki sposób, aby przypadkiem nie nabrać perspektywy nieba. I teraz owocem tego wszystkiego jest to, że wywołują rozłamy, że niszczą, rujnują i to jest jedyny ich cel. Tak więc, ponieważ są mądrzy we własnym mniemaniu, stąd już krótka droga tak naprawdę do porzucenia ludu Bożego, który pielgrzymuje ku zbawieniu. Tak więc stąd już bardzo krótka droga do siania niezgody pomiędzy braćmi. Po czym widać, że nie mają ducha? No, po tym, że są porywczy, gwałtowni, nikogo nie słuchający. Z drugiej strony mamy werset 20, który stanowi kontrast do wersetu 19. Ale wy, teraz pojawia się ponownie ten kontrast, czy zaznaczenie tego kontrastu. Mówiłem teraz o tych, którzy nie posiadają ducha, którzy są zmysłowi, ale teraz zwracam się do was, mówię o was, mówię o kimś, o zupełnie innej grupie ludzi. Ale wy, umiłowani, zobaczcie, apostoł nie omieszkuje, nie opuszcza tego słowa, ale wie, że kiedy mówi teraz do ludu Bożego, wie, że musi dodać to dodatkowe określenie, umiłowani. Wy jesteście szczególni, jeśli o was chodzi. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. I zobaczcie, tak jak w sercu tamtych naprawdę jest zmysłowość i bydlęctwo, zezwierzęcenie, tak teraz w sercu tych jest najświętsza wiara wasza. Pamiętacie urywek, w którym apostoł mówi, że my nie pielgrzymujemy w oglądaniu, nie w zmysłach, ale w wierze, nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I dokładnie tutaj apostoł powtarza to samo nauczanie, że to, w czym my pielgrzymujemy, to jest w oparciu o najświętszą wiarę waszą, czyli pielgrzymujemy w oparciu o to, co nie widzimy. To, czego nie widzimy naszymi oczami, nas ekscytuje, to sprawia, że wszystkie nasze cele są temu podporządkowane. Podporządkowane temu, czego nie widzimy, ale co doskonale postrzegamy oczami wiary. Co to znaczy wiara? Pamiętacie, wielokrotnie już definiowaliśmy pojęcie wiary. No wiara nie oznacza nic innego, jak tylko objawienie Boże. Wiara oznacza Słowo Boże. Wiara znaczy pochwycenie obietnic i uporządkowanie całego naszego życia według objawienia, a nie według zmysłów. Tamci wszystko porządkują według zmysłów. Módlcie się w Duchu Świętym. Tamci nie mają ducha. Podczas gdy my, którzy posiadamy ducha, duch sprawia, iż mamy bliskość z Bogiem dzięki niemu. Tak więc duch zbliża nas do Chrystusa, zbliża nas do Ojca. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych. Tamci chcą niszczyć i dzielić, podczas gdy wy budujcie siebie samych, budujcie siebie samych w wierze. I pamiętacie, jeżeli chodzi o budowanie, to bynajmniej nie chodzi o... Słuchajcie, jednym z przekleństw naszych czasów jest wściekły indywidualizm. I kiedy czytamy takie wersety, ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych, to od razu w sposób indywidualny istnieje zagrożenie, że to przeczytamy, że my sami mamy siebie budować. No nic z tych rzeczy. Słuchajcie, on mówi do społeczności ludu zbawionego, społeczności, która pielgrzymuje wspólnie i mówi do nas jako ludu. Wy budujcie siebie same. I oczywiście, kiedy słyszymy słowo budujcie, od razu powinniśmy biec intuicyjnie, wiadomo, do listu do Efezjan, 2 rozdziału, 22 wersetu, w którym jest mowa, że my wspólnie, nie w pojedynkę, to jest niemożliwe, my wspólnie jesteśmy budowani, czy z nas jest budowana świątynia ducha w Panu. Tak więc to jest ten kontrast między szydercami, którzy dzielą, którzy nie lubią ludu Bożego, którzy się od niego oddzielają, którzy, i zwróćcie uwagę, bo to jest ciekawa rzecz, którzy przez jakiś czas wydaje się, że mają wszelkie znaki, wszelkie oznaki, wszelkie pozory tego, że prawdziwie do tego ludu należą. Ale jak inny apostoł mówi, ale to się dopiero miało okazać, że nie są jednak spośród nas, że jednak są szydercami. Dlaczego? Dlatego, że wyszli spośród nas. Dlatego, że nie znoszą, nie nienawidzą tak naprawdę ludu Bożego. I teraz przechodzimy do... Możesz, Ewa, włączyć, dzięki wielkie. Teraz przechodzimy do kolejnych wersetów i to są ostatnie zachęty apostolskie. Ostatnie zachęty apostolskie tego listu. 21 werset. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Zachowujcie siebie samych. Ponownie ta sama rzecz. Słuchajcie, nie chodzi indywidualnie. Nie chodzi, abyś ty sama siebie zachowała. Ale chodzi o to, abyśmy dbali o siebie nawzajem. Jako społeczność. Mamy trwać w miłości Bożej, zachowywać siebie, oczekując, czyli spodziewając się miłosierdzia Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Zachowujcie siebie samych. Dla kontrastu. Teraz ja zacznę mówić kontrastami. Pierwsza Mojżeszowa 4:9. Ktoś mówi w tym urywku, kiedy pada pytanie, gdzie jest twój brat? Odpowiada, ten ktoś odpowiada, czy jestem stróżem brata mego? Daj mi spokój. Am I my brother's keeper? Daj mi spokój. Kto to mówi? No wiadomo, to mówi Kain. Czy jestem stróżem brata mego? Odwal się, daj mi spokój. Słuchajcie, no to mówi człowiek niegodziwy. To właśnie mówi ktoś, to mówi szyderca. Dla ludu Bożego no nie ma takiej odpowiedzi. No tak, prawda jest taka, że jesteś, każdy z nas jest stróżem brata swego. Słuchajcie, my wszędzie, czy to końcówka listu Jakuba, jak jeszcze pamiętacie, czy gdziekolwiek indziej, wszędzie apostołowie pouczają, zachęcają i ten zrobi podobnie, że mamy mieć o siebie nawzajem staranie. Także słuchajcie, nie obruszajmy się. Oczywiście jest różnica między jeżeli ktoś jest jakiś wścibski, niepokorny, natarczywy, myśli, że pozjadał wszystkie i teraz będzie nauczycielem i napominaczem wszystkich w Kościele. Oczywiście, że jest coś takiego, ale nie obruszajmy się więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli ktoś walczy, jeżeli co więcej i my powinniśmy nie porzucać ludzi, ale powinniśmy inaczej niż Kain się zachowywać. I trwajcie w miłości Bożej, oczekując, spodziewając się miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Słuchajcie, jeżeli jest jakaś nadzieja, jakaś pociecha na życie wieczne, jeżeli masz jakąś nadzieję i jakąś pociechę na życie wieczne, wszystko musi wynikać i opierać się na miłosierdziu Jezusa. Słuchajcie, rzadko robię takie odnoszenia, które za chwilę zrobię, żeby odwoływać się do rzeczy, które właśnie miały miejsce i używać tych rzeczy jako ilustracji. Ale w czwartek byłem na wykładzie, na którym prelegent, rabin nauczał, że tak naprawdę Kościół jest dwubiegunowy, że jest Kościół taki jak my, którzy wierzymy w Jezusa, ale są też inni ludzie, jak Żydzi, judaiści, którzy co prawda nie mają Jezusa, ale jednak mają miłość i tą miłość można nazwać prawdziwą miłością ku Bogu. Co więcej, miłość, i to było, nie ulegało żadnych wątpliwości, miłość, która w końcu cię zbawi, zbawiająca miłość Boża. Słuchajcie, nic z tych rzeczy. Są w teologii rzeczy skomplikowane i zawiłe, które trzeba bardzo poświęcić wiele czasu, żeby odkryć diamenty różnej maści. Ale słuchajcie, są rzeczy, które są tak skomplikowane jak konstrukcja przysłowiowego cepa. Proste. Biblia mówi, masz Jezusa, masz Ojca. Nie masz Jezusa, nie masz Ojca. Jakże możesz mówić o Kościele? Jakże możesz mówić o jakiejkolwiek Bożej przychylności w oderwaniu od Jezusa? Słuchajcie, to naprawdę, to pewnie już żeście się z tym spotkali. Broń Boże, abyśmy myśleli, czy nauczali, czy kogoś zapewniali o jakiejkolwiek Bożej przychylności w oderwaniu od Jezusa. Jeżeli nie masz Jezusa, jak to powiedział Jezus, ojcem waszym jest diabeł. I to, że jesteście dziećmi Abrahama, na niewiele się zda, jeżeli nie macie Jezusa. To jest proste. Podobnie w tym wersecie, zwróćcie uwagę, oczekując, spodziewając się, to jest nasze oczekiwanie, nasza nadzieja i tego się spodziewamy, miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Słuchajcie, jeżeli jest jakaś nadzieja, to nie w tym, że dobrze dzieci wychowałem. To nie w tym, że no, staram się, angażuję się, tak wiele robię. To nie w tych rzeczach. Jeżeli jest jakakolwiek nadzieja, którą niesiemy, to jest właśnie ta, oczekując miłosierdzia, że On okaże nam miłosierdzie ku życiu wiecznemu. To jest nasza nadzieja. I teraz słuchajcie, to, bo to by było zbyt, że tak powiem, fajne, ale zaczyna się robić konkretnie też. Co to jest miłosierdzie? Co to jest miłosierdzie? I teraz nie ma miłosierdzia bez okazywania miłosierdzia. I to też już o tym była mowa i tutaj ponownie dzisiejsze czytanie, dzisiejszy urywek ponownie nam próbuje to uzmysłowić. Nie ma miłosierdzia bez okazywania miłosierdzia. Jeżeli liczysz, innymi słowy, na miłosierdzie Boże, a sam jesteś zatwardziały, nieczuły i nie obchodzi cię los ludu Bożego, uważaj. I słuchajcie, to jest wszędzie powiedziane. Czy to kubek zimnej wody, kubek kawy, czy to tych, których odwiedziliśmy, gdy byli chorzy, czy byli w więzieniu. Żadna z tych rzeczy nie zostanie zapomniana. Ale jeżeli jesteś bez miłosierdzia, no cóż. Jeszcze raz powtórzę, uczmy dzieci miłosierdzia. Niech coś narysują dla chorego, niech coś upieką, niech coś ugotują, niech napiszą coś dla tych, którzy są zniechęceni. Niech się modlą, że się modlą. Słuchajcie, to jest kluczowe, żeby uwrażliwiać ich spojrzenie. Tak, aby widziały. Opowiadajcie im o sytuacjach w Kościele. Opowiadajcie im tak, aby we właściwej perspektywie widziały i były w stanie wstawić się w sytuację drugiego. Strasznie istotna rzecz. Miłosierdzie. Tak więc nie ma miłosierdzia Bożego dla tych, którzy nie niosą miłosierdzia. I właśnie o tym mowa. Spodziewamy się miłosierdzia i zobaczcie werset 22. Dla jednych, proszę bardzo, spodziewajcie się miłosierdzia i o miłosierdziu mowa. 22 werset. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Czyli litujcie się nad wątpiącymi. Bądźcie łagodni, bądźcie współczujący. Litujcie się, walczcie o nich. Werset 23. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Czas jest krótki. Wyrywajcie ich z ognia, czyli co to znaczy? Zbawiajcie ich, ratujcie ich. To dosłownie oczywiście oznacza zbawiajcie ich. Wyrywając ich z ognia, i apostoł chce nam przekazać, no nie bądź zrelaksowany, dlatego że no, czas jest krótki. Te chwile i okazje przemijają szybko i przemijają bezpowrotnie. Nie ma czasu na zwłokę. Jutro będzie już za późno. Słuchajcie, dzieci, wpadło wam kiedyś coś niechcący do ogniska? Na obozie? Dorośli, portfel jakby wam wpadł do ogniska. Czy poczekałbyś chwilę? Czy powiedziałbyś, no tak, tam mam ważne rzeczy, no mam prawo jazdy, pieniądze, dokumenty. No za chwilę na pewno się zajmę tym portfelem w ognisku, ale teraz jeszcze coś muszę zrobić. No nie, no jakby wam wpadł portfel do ogniska, natychmiast, odruchowo, nawet nie zważając na to, że sobie poparzycie ręce, ratowalibyście portfel. Coś z tego przynaglenia chce nam skomunikować apostoł. Czyli mówi, miejcie miłosierdzie, bądźcie w stanie dostrzec to, co się dzieje. Którzy przez próby przychodzą, dostrzeżcie ich. Ale zobaczcie, jest też druga grupa. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Są inni, którzy przechodzą przez próby i te próby mogą okazać się groźne dla Wybawiciela, dla zbawiających. Ale zwróćmy uwagę, że nawet w tych przypadkach nie mamy wyboru. Nawet kiedy to oznacza i czy związane jest z jakimś zagrożeniem dla nas, wciąż nie mamy wyboru. Wciąż mamy walczyć o brata czy siostrę. Miłosierdzie musimy okazywać, ale strzeż się, nie bądź głupi, czyli nie bądź naiwny. Wiedząc, gdzie jesteśmy, cały czas trzymając się słowa. Nie folgując sobie pod pozorem niesienia pomocy. Dlatego, że o to nie trudno. Jeżeli mamy brata, jeżeli mamy siostrę, którą znamy, którą kochamy, którego kochamy, znamy od lat, w jakiś sposób łatwiej przychodzi nam wytłumaczenie i usprawiedliwienie, czy zlekceważenie naprawdę sytuacji, w której on się znalazł, podczas gdy ta sytuacja stanowi dla nas samych zagrożenie. Tak więc powinniśmy zwrócić się uwagę, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Nie tylko bezpośrednia bliskość grzechu powinna nas obrażać. Powinniśmy czuć odrazę. Ale nawet drugi stopień oddalenia od grzechu powinien budzić nasz sprzeciw i nasze obrzydzenie. Nie tylko bezpośrednia bliskość, ale nawet już drugi stopień oddalenia powinien powodować, że będziemy stronić od tego. I słuchajcie, sytuacji jest cała masa. My wiemy doskonale, gdzie te sytuacje są. Czyli wszystkie wstępne okoliczności, wszystko, co wspomaga, wszystko, co zachęca, od tych rzeczy powinniśmy stronić. W pierwszym liście do Tesaloniczan 5:22 czytamy: od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła. W liście do Galacjan apostoł Paweł mówi dokładnie tą samą rzecz. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Tak więc walczyć musimy o brata, o siostrę, ale są przypadki, są sytuacje, w których musimy się strzec. Nie bądź naiwny, żeś ponad tym grzechem, który trapi twojego brata. Teraz apostoł przechodzi do celu naszej podróży. Przechodzi do tego miejsca, gdzie zmierzamy. To jest nasza pewność, to jest nasza ufność. Apostoł kończy doksologią, kończy oddaniem chwały Bogu. Zagrożeń jest wiele i patrząc po ludzku, patrząc na nasze siły i naszą mądrość, i jedno i drugie jest w cudzysłowie, patrząc na nasze siły i naszą mądrość, niewiele nadziei. Patrząc na naszą słabość i bezsilność i można powiedzieć nieskończoną naiwność. Słuchajcie, my jesteśmy i to jest taka perfidna, bo to nie jest niewinna, to jest perfidna naiwność. Możemy zadać pytanie, jakże możliwe, żeby ktokolwiek dotarł do celu. Do celu, który jest prawdziwym spełnieniem. I po ludzku rzecz ujmując, rzecz to jest niemożliwa. Apostoł jest tego świadom, dlatego zwraca naszą uwagę na nadzieję, która nas nie zawiedzie. Słuchajcie, ten werset, pamiętajcie, to jest osobiście jeden z moich ulubionych wersetów. Nie zapomnijcie o końcówce tego listu. A temu, i podmiotem tutaj jest Ojciec, zobaczcie, cały ten urywek jest jak najbardziej trynitarny. Był Duch, Syn, Ojciec, a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Czyli jeżeli jest jakakolwiek nadzieja na naszą naiwność, jeżeli jest jakakolwiek nadzieja, że tych wiele różnych zagrożeń, że wyjdziemy obronną ręką spośród wszystkich tych rzeczy, pokus i zniechęceń, jeżeli jest jakakolwiek nadzieja, zobaczcie, gdzie ta nadzieja jest. A temu, który was może ustrzec od upadku, od potknięcia, i stawić nieskalanych, i oczywiście tutaj momentalnie, kiedy słyszymy słowo nieskalanych, od razu biegniemy, od razu wiemy, o co chodzi. Chodzi o co? Chodzi o narzeczoną. Chodzi o to, że Bóg przygotowuje dla Jezusa, jest tym tą największą, można powiedzieć, swatką, Duch Święty, przygotowuje dla Jezusa Kościół nieskalany i co więcej, dokładnie cały czas jesteśmy pośrodku obrazu wesela, zaślubin z weselem, przed obliczem swojej chwały. On nas strzeże, on nas przygotuje, co więcej z weselem zaprezentuje Jezusowi. Bóg nie jest obojętny, z radością nas oczekuje, z radością nas przywita, tym większą radością, że zagrożenia, czasami nam się wydaje, jacyś jesteśmy dziwni pseudo-kalwiniści. Słuchajcie, czasami nam się wydaje, że te zagrożenia są takie na niby. Zagrożenia są realne. I dlatego tym większe będzie wesele i radość w niebie, kiedy okażemy się, i wiemy jak, zwycięzcy. Bóg jest podmiotem, On jest naszym wybawieniem i teraz Jemu, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, zobaczcie, wbrew temu, co insynuował wykładowca w czwartek, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, innej drogi nie, Pana naszego, niech będzie chwała i uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Jemu należy się wszelka chwała, wszystko w Nim znajduje swoje spełnienie. Duch i Syn działają w harmonii chwały Bożej, to jest nasz cel. I teraz wszystkie nasze cele mają sens, dlatego że Bóg jest naszym celem. Tak naprawdę nic na tej ziemi nie jest w stanie wypełnić nas. Jeżeli coś na tej ziemi jest celem samym w sobie, nagle to coś staje się, i doświadczyliśmy tego wielokrotnie, nagle to coś staje się przeraźliwie puste. Bez względu na to, jak wzniosły to cel by nie był. Wszystko jednak nabiera sensu i wagi, czyli chwały, o niej tu mowa, o wadze, wbrew szydercom. Pamiętacie szydercy, którzy wszystko lekkie było. Dla nich wszystko było lekkie. Kończymy na ciężarze. O chwale, ciężka rzecz. Wszystko nabiera wagi, kiedy zostaje włączone i wykorzystane w perspektywie wiary. Czyli kiedy wszystko nagle zostanie postrzegane przez tą interpretację, czyli nadanie znaczenia, które apostoł przed nami namalował. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, to dla nas jak lot w kosmos. Nieskalanych z weselem? Choćby to Bóg ze mnie się będzie cieszył? Jakże to możliwe? Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za słowo, które dodaje nam otuchy. Tym bardziej, kiedy widzimy nasze własne słabości. Tym bardziej, kiedy widzimy, czy jesteśmy wręcz przytłoczeni, przygnieceni nieskończonym grzechem, nieskończoną głupotą, nieskończoną perfidią naszych własnych zachowań. Dziękujemy, że Ty jesteś naszym Wybawicielem. I prawda jest taka, jaką nam objawiłeś, że Ty z weselem oczekujesz nas, oczekujesz na nasze przyjście, że Ty strzeżesz nas podczas naszej pielgrzymki, pomimo tego, że zagrożenia przy drodze są podstępne, są śmiertelne, to jednak Ty strzeżesz nas, naszej wiary przez Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, prosimy Boże, abyśmy wspólnie zachęcając się, wspólnie o siebie walcząc, wspólnie budując się i bacząc na siebie nawzajem, pielgrzymowali jako jeden lud, lud zbawiony ku Tobie. Amen. Proszę powstańcie, zaśpiewamy i zbierzemy nasze dziesięciny i inne ofiary.